Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Jest niedziela, 24 września, a ze mną w studio pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Z Warszawy łączy się z nami pan redaktor Tomasz Rowiński, Christianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, chciałbym rozpocząć od takiego wątku oczywistego, nieoczywistego, mianowicie roli Kościoła i pewnych postulatów politycznych w stosunku do Kościoła, które pojawiają się szczególnie w partiach liberalnych i lewicowych. Świeckie państwo to jest jeden z punktów programowych programu Lewicy i mówi się tam o wypowiedzeniu konkordatu, wyprowadzeniu religii ze szkół, finansowania katechetów, wreszcie zlikwidowania artykułu 196 Kodeksu Karnego o obrazie uczuć religijnych, czyli tak zwanego ścigania za bluźnierstwo. Kiedy spojrzymy na agendę Platformy Obywatelskiej, wydaje się, że może nie aż w tak oczywistych słowach, ale pewne gesty, pewne zachowania, pewne słowa, chociażby sformułowanie, którego użył pan poseł Nitras o opiłowaniu katolików jeszcze na zeszłorocznym kampusie, jak i praktycznie taka mocna, silna, antykatolicka agenda, która się w tym ugrupowaniu wyraża, wydaje się, że to jest jednak pewien trend. Dwa moje pytania. Po pierwsze, gdzie się tutaj kończy rzeczywiście polityka, a dzisiaj zaczyna socjotechnika, bo przecież konkordat to jest pewnego rodzaju, z punktu widzenia użytkowników konkordatu, chociażby ułatwienie przy zawieraniu małżeństw, prawda? Zwykły obywatel tak naprawdę może ułatwić sobie swoje własne sprawy w tym zakresie dzięki konkordatowi. Jeśli chodzi o nauczycieli religii, no to jest to po prostu przedmiot w szkole, który jest wybieralny, tak? Więc wyprowadzenie religii ze szkół jest pewnym tematem, czy mówimy o przedmiocie, na który, co do uczęszczania, na który nie ma żadnego obowiązku. Wreszcie, i tu jest, wydaje mi się, poważniejsza sprawa, czy faktycznie ten punkt z kodeksu karnego 196 powinien zniknąć, bo tu nie chodzi tylko o bluźnierstwo w stosunku do Kościoła katolickiego. Tu chodzi o bluźnierstwo na przykład do innych religii, ale także do przekonań. Myślę, że to jest szerszy punkt kodeksowy. I ostatnie pytanie, czy jeszcze to jest paliwo wyborcze w tak sekularyzowanym społeczeństwie? Czy to nie jest trochę takie déjà vu lat 90. Jarosław Pucek?
No się zacząłbym może od tego ostatniego pytania pana redaktora, bo to bardziej bym potraktował jako tezę, a nie pytanie, bo mam wrażenie, że akurat w tej kampanii wyborczej tego antyklerykalizmu, czy w ogóle tematu rozdziału państwa od Kościoła jest jakby mniej niż w poprzednich latach. I wydaje się, że właśnie to jest ta teza. Ludzie już swój pogląd mają i ten podział jest już dokonany w społeczeństwie. Natomiast czy dojdzie do wypowiedzenia konkordatu? No to nie jest takie proste, choćby z przyczyn formalnych. To jest jednak umowa międzynarodowa. Jeżeli mówi się o zmianie konkordatu, no to pamiętajmy, że ona wymaga ratyfikacji. To jest cały proces, wcale nie taki oczywisty, jak się niektórym politykom wydaje. Natomiast mnie interesuje w całej tej debacie być może najmniej istotny dla wielu, ale jednak ten aspekt, o którym pan redaktor wspomniał, o wyrugowaniu z kodeksu karnego obrazy uczuć religijnych, dlatego że zawsze powtarzam, że prawo jest moralnie obojętne. Ono jest pewnym instrumentem, jest pewną umową społeczną, w której my wszyscy umawiamy się, że pewne wartości podlegają ochronie. Oczywiście to zawsze jest wypadkową jakiejś woli społeczeństwa i prawo nigdy nie jest dane raz na zawsze. Natomiast ten aspekt jest jakby takim miernikiem, probierzem i wskazówką, jak daleko chcemy pójść. Dlatego, że właśnie teraz zauważamy, że ilość, intensywność i powszechność obrazy uczuć religijnych jest coraz większa. Ja bym poszedł jeszcze dalej. Martwi mnie stosunek, czy polskiego sądownictwa i orzecznictwo w tej sprawie, że na przykład przerwanie największego sakrum, jakie istnieje dla katolików, czyli mszy świętej, nie jest obrazą uczuć religijnych. A więc coś się wydarzyło i odpowiedź na to pytanie, jakby w sensie zmiana tego przepisu wydaje się być najłatwiejsza, bo wszystkie inne budzą o wiele większe kontrowersje i jakby są bardziej nagłaśniane i te debaty są głośne. Natomiast ta wydaje mi się takim miernikiem pewnego nastroju społeczeństwa i będę ją obserwował z dużym zainteresowaniem. Oczywiście, jeżeli ktoś by mnie pytał o moje zdanie, należy ten przepis utrzymać, choćby z tego powodu, że ta ochrona jest w tej chwili najbardziej potrzebna. I uważam, że majstrowanie przy tym przepisie przyniosłoby więcej złego niż dobrego.
Mhm. Jak na to patrzy Tomasz Rowiński? Faktycznie nie żyjemy w świeckim państwie, no patrząc jednak na zachowania, czy to obyczajowe, czy to na wolność wypowiedzi, czy to na możliwości, powiedzmy, ułożenia sobie spraw takich, nazwijmy to, ideowych bez Kościoła, no to wydaje się, że Polska nie różni się od Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Czy jest to zatem pańskim zdaniem tylko taka pałka wyborcza, gdzie partie liberalne mogą się przez to odróżnić, czy też jest to jednak jakiś poważniejszy trend antyreligijny? Jak pan na to patrzy, Tomasz Rowiński?
Biorąc ściśle kwestie rozdziału państwa i kościoła i kwestie państwa wyznaniowego, to Polska ma znacznie bardziej wyraźnie przeprowadzoną linię rozdziału tych dwóch rzeczywistości niż na przykład Niemcy, Duńczycy czy Wielka Brytania. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale gdyby się przyjrzeć, o ile bardziej jest rozwinięta ingerencja państwa w życie kościołów, bądź pewne prawa, które są nadawane kościołom do tego, żeby ingerować w życie obywateli, jak na przykład w Niemczech, gdzie de facto to kościół zbiera podatek i tylko wyznacza państwo do tego, żeby wykonywało to zadanie, tak? Natomiast w Niemczech jest takie prawo, że Kościół ma prawo pobrać podatek od swoich obywateli, którzy są równocześnie wierzącymi, więc jakby u nas w ogóle tego typu rzeczy są niewyobrażalne, prawdopodobnie w dużej mierze dlatego, że mieliśmy zerwaną państwowość i kiedy ją po raz kolejny odbudowywaliśmy, no to jednak braliśmy już na wzór, na dobre czy na złe, pewne liberalne modelem. Natomiast oczywiście antyklerykalizm jest częścią tożsamości jakiejś grupy Polaków, części też ugrupowań politycznych. Kiedyś te jakby to powiedzieć, uczucia antyklerykalne, czy to nastawienie skrajnie antyklerykalne na przykład kanalizowało się w ugrupowaniu Janusza Palikota. Dzisiaj ono się nieco, zdaje się, grupuje w lewicy, bo lewica dosyć mocno, mimo wszystko, choć rzeczywiście to w kampanii nie jest tak bardzo nasilone, to odwołuje się do tych przeciwstawień w rodzaju czy w szkole ksiądz, czy psycholog, prawda, na przykład. No ale też widać, że Szymon Hołownia próbuje nieco tego elektoratu antykościelnego podebrać. Przy czym no, zwykle to jest jakieś 10%.
No, wejdę tutaj słowo panu redaktorowi. W zeszły wtorek, mijający wtorek, Szymon Hołownia był w Poznaniu, zrobił taki performance pod katedrą, znaczy to się nazywa ładnie konferencją, gdzie tak naprawdę wszyscy występowali poza przedstawicielami poglądu powiedziałbym normalno-katolickiego, tak? To byli wszyscy zbuntowani, jeden znany z krytyki Kościoła, pan redaktor, pan Szymon, jeden profesor, który jest dosyć znany z tego, że Kościół regularnie krytykuje, natomiast no jakoś tam zabrakło na przykład w tej debacie profesjonalnego teologa, chociażby z Wydziału Teologicznego.
Być może można byłoby powiedzieć, że oprócz tego takiego już trwającego przez całą, powiedzmy, trzecią RP, no bo można by sięgnąć wcześniej, tego elektoratu, nazwijmy to tożsamościowo, antykościelnego, któremu ja daję te symboliczne 10%, też pojawił się taki, nazwijmy to, elektorat kościelno-opozycyjny, prawdopodobnie silniej niż w poprzednich latach. Jakiś rodzaj tego typu przemian też widać, na przykład...
Katolewica, ma pan na myśli, tak?
Słucham?
Katolewice ma pan na myśli?
Tak, pewno Katolewice, ona się na kanwie różnych wydarzeń uformowała. Również to na przykład czarne marsze, prawda? Czyli pojawienie się takich katolików za aborcją, na przykład dosyć zdecydowanych, którzy próbują deklarować się jako katolicy, ale jednocześnie podważają te najważniejsze w sumie elementy prawa moralnego z perspektywy katolickiej. Więc myślę, że jakiś rodzaj takiego elektoratu się pojawił i no, Hołownia próbuje z jednej strony podebrać nieco tego twardego, antyklerykalnego elektoratu, a także no jakby złapać też tych ludzi, którym no nie wiem, nie podoba się ten katolicyzm, czy bardziej tradycyjny, czy upolityczniony na swój specyficzny sposób przez prawicę, i tego typu sieci są nastawiane. Nie wiem, czy rzeczywiście mamy do czynienia z tego rodzaju grupą, która może tworzyć no, rzeczywisty jakiś elektorat, tak, czy taką grupę do wykorzystania przez polityków, no ale tego typu próby są podejmowane. Tak? Mhm.
Panowie, a gdybyśmy chcieli no, trochę stanąć po drugiej stronie, zwracam się do Jarosława Pucka, czy faktycznie relacje Kościoła z państwem, państwem z Kościołem dzisiaj są do końca właściwe? Ewentualnie co w tej krytyce można by znaleźć jako krytyce, która wypływa z partii opozycyjnych, jako coś, co faktycznie powinno wpłynąć na może jakąś korektę, polepszenie, a tudzież może zmianę jakiejś komunikacji pewnych spraw? Wszystko rzeczywiście tak różowe?
Ja mam wrażenie, że najbardziej Kościołowi szkodzi nie prawo, nie konkordat, ale pewna praktyka polityczna, która się wytworzyła i próba przylgnięcia przez niektórych polityków do Kościoła, jednocześnie polityków, którzy często w sferze moralnej się po prostu kompromitują i nie są świadkami dobrymi dla Kościoła, a wręcz odwrotnie. I myślę, że to pokolenie polityków musi zrozumieć, że to już nie jest ten czas.
Myśli pan o ZHN-ie? O takie ugrupowanie? Nawet myślę, że już 90-tych?
Młodsi może ten sposób myślenia, chociaż dzisiaj ZHN-owców, nawet twórców, możemy spojrzeć, by pewnie spotkać w każdej partii. Natomiast myślę o pewnym podejściu polityków do Kościoła, bo to ich zachowanie szkodzi. Myślę, że nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie połowa rządu, która tańczy na urodzinach ojca Rydzyka, czy też gdyby nie politycy przemawiający z Jasnej Góry. Gdybyśmy po prostu dokonali w klasie politycznej pewnego samoograniczenia, myślę, że byłoby o wiele łatwiej wytłumaczyć ludziom, że tak naprawdę ten rozdział w Polsce jest, tylko że praktyka jest taka, jaka jest. I teraz do czego to prowadzi? No, prowadzi to do radykalizacji poglądów i no, z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że kiedyś PiS czy Zjednoczona Prawica przegra te wybory, a wahadło wychylone tak mocno w tamtą stronę no, odwinie się dokładnie w drugim kierunku, a zatem te dzisiejsze drobne sukcesy polityczne w przyszłości Kościołowi odbiją się czkawką i będą ze szkodą dla tego Kościoła, czego wydaje się ci politycy nie widzą. A więc jeżeli miałbym od czegoś zacząć, to właśnie od apelu do klasy politycznej, żeby trochę powściągnęła swoje zachowania, nie w sensie takim, żeby unikać obecności na mszy świętej publicznie, czy rugować Kościół z przestrzeni publicznej, ale zacząłbym od takich najprostszych rzeczy.
No właśnie, gdzie tą granicę można postawić, Tomasz Rzowiński? To jest trudne, no bo weźmy sobie chociażby dożynki, które są często na Jasnej Górze, i te diecezjalne, i te ogólnopolskie, no siłą rzeczy trudno by sobie wyobrazić, żeby na dożynkach nie był minister rolnictwa na przykład.
Tak. Ale jeszcze raz dopowiem. Obecność to jest jeszcze coś innego niż czynny udział
w liturgii. Czyli ma być obecny, a ma nie mówić na
no
przykład.
Właśnie, tak. Jakby to jest ten istotny rozdział.
Gdzie jest ta granica, Tomasz Rzowiński?
Ja myślę, że ta sprawa jest dosyć złożona, bo z jednej strony mamy dokładnie te sytuacje, które pan mecenas przedstawił i za które moim zdaniem większą odpowiedzialność jednak ponoszą biskupi, a nie politycy. To znaczy, że tutaj Kościół nie potrafi się samoograniczyć w pewnej własnej tendencji ku politykom. Zresztą mieliśmy też analogiczne sytuacje po śmierci prezydenta Adamowicza. Też mieliśmy plejadę duchownych, którzy kleili się do liberalnych polityków. W czasie pogrzebu mieliśmy niemal kanonizację tego liberalnego polityka, prawda? Cóż, parę lat temu trochę zapomnieliśmy, ale nie zdziwię się, jeśli przy jakiejś zmianie władzy tego typu zjawiska też powrócą. Mamy taką frakcję biskupów. A jednocześnie Kościół przyzwyczaił wszystkich nas do tego, że w gruncie rzeczy jest nieobecnym w w sferze publicznej. To znaczy w tym sensie, że raz na jakiś czas biskupi wydadzą jakieś stanowisko w kwestii, powiedzmy, moralnej, publicznej moralności, ale Kościół rzadko się wypowiada, a więc kiedy tylko się wypowiada w jakiejś sprawie, która jest ważna z jego perspektywy, to zaraz liberałowie czy liberalni katolicy mówią, Kościół miesza się do polityki. Gdyby Kościół z pewną konsekwencją regularnie wypowiadał się na przykład krytycznie również o takich czy innych planach różnych partii, różnych ugrupowań, gdyby był pewnym głosem, tak? Nie bezpośrednio zaangażowanym politycznie, ale metapolitycznie.
A może panie redaktorze, taki sposób działania, jaki jest chociażby w Poznaniu przy Radzie Społecznej Arcybiskupa, gdzie jest to grupa świeckich wybrana przez arcybiskupa do wytwarzania pewnych opinii, dokumentów, gdzie właśnie można więcej powiedzieć i może to jest jakiś sposób funkcjonowania, gdyby przy diecezjach były takie rady.
Ta rada działa, ale z tego, co pan redaktor mówi, wydaje mi się, że mógłby być to pewien pomysł na pewną uniwersalną, tak, obecność Kościoła w Polsce, czyli taką ogólnokrajową, tylko oczywiście potrzebny byłby też pewnego rodzaju marketing, pewna wytrwałość, marketing w sensie zdolności przekazania, tak, tego głosu, tak, żeby nie dało się powiedzieć, że kiedy Kościół wypowiada się w ważnej sprawie publicznej, to politykuje. Znaczy, chodziło o to, żeby przyzwyczaić...
No i też skład takiej rady, bo w Poznaniu ona jest dosyć jednak różnorodna, natomiast obawiam się, że w innych miastach, na przykład w Radzie, 90% członków mogłoby być, załóżmy, z periodyku Więź albo z przewodnika katolickiego, co już mogłoby trochę wskazywać na jednak stronniczość takich wypowiedzi, takich członków. To jest zawsze pytanie.
To jest inny problem, to znaczy pewnego wewnętrznego kryzysu Kościoła. Natomiast zawsze staram się zwracać uwagę na to, że drogą Kościoła nie jest apolityczność, ale głoszenie społecznej Ewangelii, tak? A Kościół raczej w Polsce jest milczący i przyzwyczaił nas, że milczy. Gdyby nas nauczył tego, że się wypowiada, to też inaczej nawet wrogowie Kościoła by reagowali na poszczególne częste, tak, wypowiedzi takiej rady, na przykład, która potrafiłaby skrytykować i PiS, i PO, i Partię Hołowni, i Konfederację. Naprawdę każdy z tych ugrupowań, nawet bez wytykania palcami, ma na tyle dużo, można powiedzieć, z katolickiej perspektywy za uszami, że dałoby się jakby wytworzyć pewien taki obraz Kościoła jako no pewnego rodzaju arbitra, tak, na przykład takiej moralności publicznej, też etyki gospodarczej, etyki pracy. Przecież Kościół ma olbrzymi dorobek w tej sprawie, no ale nic z tym zasadniczo nie robi.
To jest prawda. W październiku czeka nas kolejna encyklika papieska dotycząca ekologii, ale właśnie takie tematy jak ekologia, praca, wolny rynek, tutaj encyklika Centesimus Annus Jana Pawła II. Widać, że Kościół może mieć taką wartość dodaną w tej debacie metapolitycznej i chyba w Polsce nie jest to wykorzystywane do końca jak należy. Stawiam tutaj kropkę. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście Tomasz Rowiński, Jarosław Pucek, a w części międzynarodowej chciałem was zapytać o bardzo gwałtowną eskalację kryzysu migracyjnego. Mam na myśli przepływ dziesiątek tysięcy ludzi na Lampedusę. Ursula von der Leyen poprosiła o to, by państwa dobrowolnie, solidarnie relokowały osoby, które na Lampedusie się pojawiają, w efekcie czego dzień po wypowiedzianych tych słowach i wizycie na tej wyspie, do wyspy zaczynają napływać kolejne łódki. Moje pytanie, czy willkommen Politik Angeli Merkel, która w innych słowach jest powtarzana dzisiaj przez Ursulę von der Leyen, nie powinniśmy zastąpić gute Rückreise, czyli dobrego powrotu, bo wydaje się, że bez stanowczości, której brakuje Europie, mamy realizację scenariusza, który został pokazany w jednym z takich sondaży, że większość obywateli Bliskiego Wschodu, około 60%, chce przenieść się do albo Europy, albo Stanów Zjednoczonych. Kiedy się rozmawia z ludźmi pracującymi w Afryce, z misjonarzami chociażby, ich zdaniem to jest tak, że prawie pod 80% ludzi, gdyby miało możliwość wyjechania z Afryki, wyjechałaby. No nie jesteśmy w stanie w Europie przyjąć 2 kontynentów, tak, Azji, Afryki. Jakie wnioski z tego wynikają? Może tak, czy Europę stać na pewne przebudzenie i radykalizację w kwestii polityki migracyjnej? Tomasz Rowiński.
No, moim zdaniem nie stać. To znaczy, że Europa w jakiejś mierze jest mentalnie bezbronna.
No, a Włosi, panie redaktorze, no Włosi jednak przeciwstawiają się coraz bardziej. No to nie jest chyba tak, że ta Europa jest taka bezbronna do końca.
No tak, ale jednak te, zdaje się, sto kilkadziesiąt czy więcej łódek do Lampedusy bez problemu dopłynęły. Ja nie mówię, że mamy wycofać się z zobowiązań humanitarnych, tak, i popierać głupstwo w rodzaju, jakie można przeczytać w internecie, że należy do tych łódek strzelać, tak, ale jednocześnie trzeba zadać sobie pytanie, kto tych ludzi akurat w tym momencie wysłał, tak, znaczy Europa też nie reaguje w miejscach, gdzie przeciwko tej Europie jakby tworzy się pewnego rodzaju, no, nazwijmy to spiski, tak? Czy to jest, czy są wydarzenia inspirowane przez rosyjską obecność w Afryce? Czy to jest, czy to inne państwa inspirują przeciwko Europie takie wydarzenie? Jednak Europa pozostaje w dużej mierze bierna, tak? I w zasadzie jedyną w przeszłości metodą było, nie wiem, dofinansowanie Turcji, żeby przytrzymała migrantów, czy jakichś innych państw północnoafrykańskich czy bliskowschodnich, natomiast nie widać żadnej takiej sprawczości, która przekładałaby się na to, żeby tych ludzi jednak tam w tej Afryce zatrzymywać, być może w jakiś sposób też poprawić ich los, tak? No bo taka jednak obojętność Europy wobec Afryki też jest prawdą. Mhm. Politycznie Europa bardzo mało się angażuje w rzeczywistość afrykańską, no chyba że Francuzi potrzebują wysadzić tam swoich komandosów, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Hiszpania i Włosi praktycznie wycofali się z Afryki. To też moim zdaniem oczywiście opisuje słabość tych państw południa europejskiego, ale też jest jakiegoś rodzaju politycznym błędem, tak? Europejska nieobecność w Afryce. Nie chodzi o nawet o neokolonializm, ale o to, żeby Afryka nie była takim miejscem właśnie, z którego ludzie po prostu chcą uciekać i no, zalać jakby naszą.
Ale ten neokolonializm jednak jest pewnym mechanizmem ideologicznym, to znaczy każda obecność, chociażby zwiększanie obecności francuskiej w Afryce jest przez tamtejszą opozycję właśnie krytykowane jako takie wzbudzanie neokolonialnych
tendencji. Tego rodzaju schematy intelektualne, które oni przejmują z europejskich uniwersytetów, tak? To znaczy oczywiście, że istniał kolonializm, istniała niesprawiedliwość, niegodziwość, tak, europejskiego działania w Afryce, ale jednocześnie jest ten taki obszar pewnej realnej polityki i Europa wobec zagrożenia jakiegoś własnego bytu, można powiedzieć, że miałaby prawo do takich czy innych ingerencji, nawet na poziomie pewnego soft power, tak, czy pewnej siły ekonomicznej. No, de facto to się specjalnie nie dzieje, przynajmniej nie w takiej skali, która jakoś zmieniałaby tę sytuację, która przecież już od lat jest niedobra. Prawda?
Jarosław Pucek, jak pan patrzy na politykę migracyjną w tym momencie? Minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej powiedział, ta beczka prochu już wybuchła.
No i ma rację. A Europa niczego się nie uczy. Mam wrażenie, że wszyscy politycy, którzy w tej chwili są u sterów w Europie, schowali się albo przebywają w jakimś takim stuporze politycznej poprawności, boją się powiedzieć wprost, ale swoje robią, bo jeśli spojrzeć, nie wiem, czy ktoś z państwa podróżował w tym roku do Włoch, a szczególnie na kierunku odwrotnym, to znaczy z Włoch do Polski, to można było zobaczyć przywrócone granice na kontrole na granicy niemieckiej. Niemcy robią swoje i wskazując na problem migracyjny, po prostu przywrócili kontrole graniczne, zwracając uwagę, że ten problem narasta. Narasta, ponieważ są autorami właśnie tej zgubnej polityki, którą w tej chwili kontynuacji obserwujemy.
Ale jeszcze,
oczywiście. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden aspekt, taki trochę bardziej globalny. Europy nie ma w Afryce, ale są Chiny i jest Rosja. Jeśli by poczytać trochę opracowań dotyczących Afryki, to można zauważyć, że Chiny od nastu lat konsekwentnie inwestują w dyplomację i rozwój dyplomacji na kontynencie afrykańskim. To Chiny finansują znakomitą większość projektów, które realizują rządy w Afryce i robią to relatywnie niewielkim kosztem, ponieważ są jedynymi, którzy są tam obecnymi. W związku z czym to jest jedyne państwo, które ma jakąś ofertę dla krajów afrykańskich i tym samym relatywnie niskim kosztem zyskują poparcie, no powiedzielibyśmy, ale geopolityczne.
Dąży pan do tezy, że tych przemytników i te działania pro-nielegalno-migracyjne są inspirowane
nie,
przez
nie, nie, nie. Tej tak daleko tezy bym nie postawił. Chodzi mi o to, że nas tam nie ma jako Europy, ale to nie znaczy, że ktoś tej luki nie próbuje wypełnić. I jeżeli nas tam nie będzie, no to nie ma co liczyć na to, że będziemy mieli jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje.
Wróćmy, panie mecenasie, do reakcji Europy. Czy uważa pan, że ta odpowiedź Ursuli von der Leyen, czyli relokacja, tak? Przyjeżdżają migranci i teraz mamy sprawiedliwie relokować. Czy to jest rozwiązanie problemu?
Wie pan, panie redaktorze, a jeżeli jesteśmy chorzy, to czy rozsyłamy tych wszystkich chorych po to, żeby zarażali dalej? Nie, to nie jest rozwiązanie problemu. Znaczy, rozesłanie jest tylko rozładowaniem korków na granicach, czy na tych oczywiście nielegalnych szlakach. Natomiast zazwyczaj tego rodzaju zachowania są dokładnie odwrotne, czy skutki są dokładnie odwrotne, czyli żadne, znaczy, czyli będzie tylko gorzej. I zwróćmy uwagę, że od 2015 roku no, nie wyciągnęliśmy żadnych. Przecież o Lampedusie mówimy cały czas, tylko oczywiście tam ta intensywność jest inna. Do tej pory mówiliśmy o 40 tysiącach, teraz mamy ponad 150 tysięcy osób, które w tym roku, zdaje się, przez tą wyspę przejechały. Europa nie ma żadnej koncepcji. Jedyną koncepcją, ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale jedyną koncepcją wydaje się to, co prezentuje polski rząd, czyli no niestety w tej sytuacji mówimy nie. I nie mówimy to nie dla wszystkich, bo przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, kiedy to było konieczne. Ale jeżeli nie ma żadnej sensownej alternatywy, nie ma żadnej sensownej debaty, to o czym tu rozmawiać? No więc jakby nie dyskutujmy o czymś, co do niczego nie prowadzi. I być może taka, zresztą część polityków europejskich wskazuje, że to jest w sumie polityka słuszna, że to jest jedyna sensowne, co można teraz powiedzieć, zatrzymać to szaleństwo.
Mhm. No, myślę, że można byłoby dodać, że jakiegoś rozwiązania, takim ramowym rozwiązaniem, czy w ogóle pewną zmianą myślenia, którą można byłoby zaproponować Europie, to że w przypadku na przykład Włochów, czy Hiszpanii mają swoje problemy, to pewną rodzaju takiej solidarności, żeby na przykład państwo polskie w jakiś sposób zaangażowało się do pomocy Włochom we Włoszech, tak? Nie w tym sensie, że będziemy przyjmować te niekończące się, prawda, sznury ciągnących migrantów, tylko w ramach pewnej jakiejś solidarności, na pewno Włosi mogliby wyrazić jakieś zapotrzebowanie na, czy to pomoc naszych służb, czy może nawet jakiegoś rodzaju finansową pomoc, jakiegoś rodzaju pomoc. Tego rodzaju myślę, że solidaryzm wobec tych państw, które są narażone właśnie na tę falę migracji, tak jak my mieliśmy uchodźców i oczekiwaliśmy pewnego wsparcia w centrali, nazwijmy to, europejskiej, to Polska czy inne kraje
wsparcia,
mogą
którego, dodajmy, nie otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej.
Tak, czy niewiele, powiedzmy, że bardzo, bardzo niewiele, tak? No ale tak sobie wyobrażałbym solidaryzm Europy Narodów, prawda? To znaczy nie jest tak, że eksportujemy problemy, ale staramy się tym, którzy pewne problemy mają, z którymi się zmagają, wesprzeć się w taki sposób, jaki to jest tylko możliwe, żeby rozwiązać problem, a nie go tylko, jak to się mówi, proliferować, roznosić jak...
Panowie, to ja mam jeszcze takie pytanie. Gdzie leży problem psychologiczny, mentalny w takim rozwiązaniu? Przyjeżdżasz nielegalnie, niezależnie kim jesteś, jesteś deportowany, bo tak naprawdę taki mechanizm spowodowałby z jakimś wyjątkiem, że ktoś przyjechał nielegalnie, ale na przykład musiałby być deportowany do kraju, gdzie stanowiłby, załóżmy, część mniejszości, którą ktoś inny akurat przeciwko której prowadziłby wojnę, no bo to można by takie zastosować różne wyjątki, ale gdzie leży mechanizm taki, że to proste rozwiązanie nie może być wprowadzone? Czy nie macie wrażenia, że politycy europejscy bardzo się boją takiego jasnego, jednoznacznego zdefiniowania tego problemu, Jarosław Pucek?
Znaczy, myślę, że to jest trochę takie zderzenie znowu cywilizacji. Znaczy, my próbujemy rozwiązać takimi pozytywistycznymi metodami prawnymi, czyli jeżeli my uregulujemy, że żeby wjechać do Unii Europejskiej, trzeba spełnić pewne kryteria, wykazać się jakąś dokumentami i wolą pobytu czy pracy, to wszystko załatwi. No, ten kryzys pokazuje, że ci ludzie wyrzucają dokumenty. Nasze służby europejskie oczywiście sobie z tym nie radzą. W związku z czym udajemy, że dokonujemy jakiejś weryfikacji, która jest przecież iluzoryczna, no i niestety trzeba, wydaje się, zupełnie zmienić podejście i sposób myślenia. Czyli jeżeli chcesz przyjechać do pracy, zgłoś się tam, gdzie możesz. Stwórzmy politykę, która pozwoli tym ludziom po sprawdzeniu przyjechać tutaj do pracy, bo przecież my ich potrzebujemy. Rynek europejski tych ludzi potrzebuje. Natomiast wszyscy ci, którzy przypływają drogą nielegalną, nie wjadą do Europy. Chodzi o to, aby nie stwarzać wrażenia, że te nielegalne szlaki dadzą ci spokojną przyszłość. Nie, jeżeli tych szlaków nie zatkamy w taki sposób, że jednoznacznie mówimy, że nie przyjmiemy wszystkich tych, którzy próbują...
A dlaczego nie mówimy jednoznacznie?
Ale no właśnie dlatego, że nie ma tej odwagi w Europie, tak? Znaczy, najprostsze rozwiązania są najlepsze, wydaje mi się. Oczywiście one są radykalne, one są bolesne, ale wydaje się, że to przeświadczenie u tych, którzy chcą tu przyjechać, też musi być nastawione w ten sposób, że nie ma innej drogi jak legalna.
Tomasz Żowiński.
Tak, zwróciłbym uwagę na to, że ten europejski humanitaryzm, jednym z jego elementów jest biurokratyzacja tego doświadczenia bycia migrantem. No przecież Niemcy odsyłają całe rzesze tych ludzi napływowych, tylko że cała procedura, tak, wydalenia trwa miesiące, czasami lata, do tego stopnia, że ci ludzie już zdążą się w jakiś sposób, powiedzmy, zakorzenić na rynku pracy i wtedy władze niemieckie mają problem, ponieważ dzieci już chodzą do szkół i tak dalej, tych, powiedzmy, nielegalnych migrantów, tak? I de facto trzeba znowu tych ludzi wyrywać jakiegoś zakorzenienia, nawet takiego dosyć powierzchownego, i odsyłać gdzieś do ich miejsca pobytu. Więc jest taki problem, powiedziałbym, instytucjonalny, tak, też w tej kwestii. Wydaje mi się, że warto było zwrócić uwagę jednak na to, że takie rzeczy da się robić i na przykład polski rząd jednak był zdolny do tego, żeby w czasie kryzysu w 2021 roku porozumieć się z rządami państw, które, jakby to powiedzieć, emitowały tych migrantów, i znaczną część ludzi spod białoruskiej granicy odesłać do domów, tak? Więc rzeczywiście, tak jak pan mecenas mówi, oprócz tego, że moim zdaniem jest pewien paraliż wynikający z przerostu biurokracji, to też jest jakiś brak woli. Czyli że ktoś, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ktoś zyskuje na tym, że jednak te tłumy migrantów do Europy trafiają.
Czyli jest być może jakieś lobby. No tutaj przypomnijmy, że ten tak bardzo krytykowany przez opozycję bohater firmy Agnieszki Holland, ta zapora graniczna, to bohaterka niż bohater, jednak spełnia swoje zadanie, ponieważ do kilku przypadków obniżyła się możliwość przekroczenia tej zapory i jak widać skuteczna polityka bezpieczeństwa, takiego też bezpieczeństwa fizycznego, ona jednak spełnia swoje zadania. Ja mam takie wrażenie, że no, podobna zapora jest gdzieś właśnie na granicy afrykańsko-hiszpańskiej. Węgrzy też podobną zbudowali na granicy z Serbią po tym, jak na początku kryzysu migracyjnego uruchomiony był szlak węgierski, ale wydaje się, że to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni w narzędziach takich fizycznych. Tomasz Żowiński.
Nie, no, oczywiście, że tak, tylko że jak widać, no, działamy, Europejczycy działają, kiedy już coś się dzieje. Ja trochę jestem mimo wszystko zaskoczony, że właśnie Włosi teraz dali się zaskoczyć, no bo ewidentnie tak to wygląda, że ten napływ migrantów na Lampedusę dopiero uruchomił jakiś rodzaj refleksji, że coś należałoby zrobić, ale jednocześnie wydaje się, że jest jakiś rodzaj takiej obawy, tak, w europejskich rządach. Być może to wynika też z demokratycznego charakteru naszych tutaj państw, że pewien jakby taki twardszy kurs czy radykalniejsze działania po prostu wywołają też sprzeciw i opór społeczeństw, które zostały nauczone tego, że taki humanitaryzm jest najwyższą wartością. No i jest to rodzaj politycznej pułapki, jaką na siebie kultura europejska nałożyła. No nie ma teraz tego prostego wyjścia, bo wyobraźmy sobie, że rzeczywiście Włosi jakimś rodzajem brutalności wkraczają na Lampedusę i zaczynają tych ludzi odsyłać, wstawiać na jakieś swoje statki, przesyłać ich z powrotem do Algierii, Tunezji, czy skąd oni tam płyną. No myślę, że to wywołałoby niesamowitą falę też takiego ostratyzmu, tak, wobec Włoch. Natychmiast podniosłyby się...
Wobec Włoch, ale czy w samych Włoszech? Być może nie, jednak sami Włosi ten problem mocno...
Ale jednak biorąc pod uwagę, że jakby nie było przez lata znaczna część Włochów głosowała na komunistów i nie był to niski odsetek, myślę, że też mamy we Włoszech sporo takiego elektoratu, który bardzo chętnie panią premier, o której się mówi, że jest postfaszystką, z jakiegokolwiek powodu by zaczął postponować czy atakować. Więc myślę, że ten problem jest politycznie złożony.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję wam za tą część. W części trzeciej sprawy polskie, konkretnie sportowe. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A ze mną w studio mecenas Jarosław Pucek, na łączach redaktor Tomasz Rowiński. No, korzystając z obecności pana mecenasa, wielkiego fana futbolu i powiedziałbym, nie chcę powiedzieć wyznawcy, ale może powinienem takiego słowa użyć, Lecha Poznań.
Fanatyka.
Fanatyka. Chciałbym zapytać o zmiany w polskiej piłce. W minioną środę Michał Probierz został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jednakże chciałbym trochę uciec od tej dyskusji, kto po, nazwijmy to, krótkiej epoce lodowcowej Portugalczyków, ponieważ chyba pytanie jest znacznie bardziej poważne. Czy nasi sportowcy, piłkarze, to jeszcze... sportowcy, czy to są grający celebryci i czy faktycznie zależy to od tego, kto jest tym, że trenerem nie udało się, z drugiej strony udało się trochę Czesławowi Michniewiczowi, no bo te cele swoje osiągnął, no ale to nie było to chyba, czego byśmy chcieli w polskiej piłce, jeśli chodzi o styl, o jakość. Czy, skracając, Michał Probierz ma szansę zmienić polską reprezentację? Czy jakikolwiek trener ma szansę? Już widzę, pominie pana Jarosława, że odpowiedź będzie taka, jak myślę. Bardzo proszę.
Znaczy, ja nie wiem, ale wielkich szans nie daje.
A co pan podejrzewa? No właśnie.
Wielkich szans nie daje. Nie dlatego, że Michał Probierz jest złym trenerem, a na przykład Marek Papszun byłby lepszym selekcjonerem polskiej
Przecież
kadry.
Pan obstawił Papszuna.
Proszę?
Pan obstawił Papszuna.
Tak. Ale to w zasadzie jest, różnica jest... I oczywiście różnice są, ale nie na tyle istotne, żeby cokolwiek tutaj zmieniały w mojej ocenie, dlatego że problem jest nie w trenerze, oczywiście też, ale przede wszystkim w piłkarzach, którzy coraz mniej mają ochotę walczyć za barwy, biegać po boisku. Przecież umówmy się, jakość tych piłkarzy jest taka, że oni powinni spacerkiem przez te eliminacje przebrnąć, niczym się nie przejmując i za bardzo się nie męcząc. I to co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. A jeśli tak nie jest, a mamy świetnego fachowca, jakim był trener Fernando Santos, to znaczy się, że problem tkwi gdzieś indziej. No i niestety tkwi moim zdaniem w mentalności tych piłkarzy, którzy są. Dlatego ja, mówiąc krótko, jestem zwolennikiem tezy radykalnej, to znaczy pogonić to towarzystwo, wprowadzić trochę młodej krwi i dać im tylko jedno zadanie. Panowie, macie pokazać ambicje i walkę, bo tak naprawdę jestem przekonany, że kibice, jeśli zobaczyliby takie zaangażowanie przy sportowym niekorzystnym wyniku, wywalczyliby o wiele więcej. Bo w sporcie zawsze jest tak, że nawet faworyt może przegrać z kopciuszkiem. I to jest normalne. To jest w ogóle piękno sportu. Ale wtedy widzimy, że coś się dzieje. W polskim sporcie... Przepraszam. to trzeba też sprostować. W polskiej piłce nożnej, a nawet bym skrócił to do reprezentacji Polski, no niestety jest jak jest. Chociaż na szczęście są przykłady sportowców, którzy rozumieją, co to znaczy grać dla Rzeczpospolitej i nosić orzełka na piersi. I takich przykładów możemy podawać całą masę. Choćby ostatni sukces polskich siatkarzy i to, jakimi ludźmi oni są, jak się wypowiadają, jak na co dzień żyją i czym się zajmują.
No, ale niestety, inna klasa to jest, ale, prawda? To nie są celebryci.
Ale porównanie jest proste. Selekcjoner reprezentacji Polski, siatkarzy przez cały rok zarabia mniej niż selekcjoner w reprezentacji Polski w piłce nożnej w miesiąc. No i to wiele tłumaczy.
Rok do miesiąca.
Rok do miesiąca. Grbić zarobił nieco ponad 600 tysięcy złotych w rok, a to jest pensja Fernando Santosza miesięczna.
No trochę zszokował może kibiców pan Wojciech Szczęsny, który przyjechał na zgrupowanie najdroższym SUV-em Rolls-Royce'a.
Ale panie redaktorze, ale chyba nie jesteśmy o to zazdrosi. Niech on sobie przylatuje prywatnym samolotem.
Właśnie,
to nie jest problem.
Ale żeby on dobrze grał. Prawda? Ale
akurat Szczęsnemu ciężko coś zarzucić. On jest, to bramkarze zawsze są frikami, zawsze mają trochę nie po kolei w głowie. No, jeżeli ktoś wsadza głowę w rozpędzonego piłkarza, który może kopnąć piłkę z prędkością 150 km na godzinę, to nie może być do końca zdrowy psychicznie. I to proszę uznać to jako żart oczywiście. Natomiast nie zazdrośćmy ich pieniędzy. Niech oni zarabiają te pieniądze, tylko niech grają. To jest jedyne, czego od nich oczekujemy.
No właśnie, tu raczej nie o to chodzi, że to wywołuje pewną zawiść za to, że ktoś coś posiada, ale pytanie, czy faktycznie takie zarobki się należą za taką grę. Ale
to jest ja zawsze uważałem, że piłkarze to są ćwierć inteligenci, którzy zarabiają więcej niż prezesi banków. No i to jest tragedia tej dyscypliny. Że budżet przeciętnego hiszpańskiego klubu to jest roczny budżet miasta Poznania. No to są tego rodzaju proporcje i to niestety już jest wynaturzenie do imentu, ale już to jest chyba proces, którego nie odwrócimy niestety.
Tomasz Rowiński, no na szczęście daleko tu od Jarosława Płucka, bo kibicuje zdaje się Legii Warszawę.
Nie, Polonii Warszawa.
Polonii
Grodzisk Malowiecki, to jest bardziej
lokalne. Ale też ten entuzjazmu chyba w naszą studio nie wzbudza, panie
redaktorze. Jest doskonały, to jest.
Nie wiem, czy miałbym prawo się wypowiedzieć.
No właśnie, jako że
Radio Prawo Poznań, jest, ale krótko.
Radio Poznań należy do bardzo tolerancyjnych rozgłośni, więc prosimy bardzo, co pan sądzi o nowym selekcjonerze i o szansach polskiej reprezentacji w piłce nożnej?
Znaczy, ja nie mam aż tak dobrej opinii o trenerze Probierzu. To znaczy, kto oglądał mecze Krakowi w czasach, kiedy był on trenerem tej drużyny, no to wyglądało to, żeby nie używać jakichś takich pejoratywnych określeń, jak bardzo archaiczna wersja brytyjskiego futbolu, czyli na aferę i na wrzutkę, prawda? I to jest teraz, bo selekcjoner nie jest trenerem, tak? Czyli mamy teraz grupę ludzi, których trzeba być może trochę zjednoczyć, którym trzeba trochę poprzestawiać w głowie. I być może trener Probierz jest do tego zdolny.
Ale stawiałby pan na zmianę personalną wśród piłkarzy, czy raczej myśli pan, że będzie przebudowywał to, czym dysponował Santos?
Ja nie wierzę w tego rewolucję w reprezentacji, że ona mogłaby się poza tym powieść. Tak? Znaczy nie mamy drugiego garnituru, który po prostu można byłoby troszkę może słabszego, ale który można byłoby zawiesić, prawda, zamiast tego, który biega. Natomiast mamy trenera, który moim zdaniem nie ma żadnej takiej niewielką, jakby to powiedzieć, kreatywność techniczną, taktyczną, tak? To znaczy będzie ta drużyna, jest takim trenerem trochę jak Czesław Michniewicz, tylko moim zdaniem słabszym, bo Michniewicz dobrze potrafił ustawić drużynę na murowanie, tymczasem no Probierz nie jest jakimś takim mistrzem obrony, ani też nie jest mistrzem ataku. W zasadzie poza takimi ewentualnie aspektami właśnie psychologicznymi, pewnym zamieszaniem w tej grupie, tak żeby ona jakby no poczuła się znowu drużyną, to nie widzę specjalnych atutów tego wyboru. Nie mówię, że Papszon byłby lepszy, bo mówi się o tym, że jest on przede wszystkim trenerem pracującym na stałym kontakcie z piłkarzami, prawda? A selekcjoner to nie jest tego rodzaju praca. No ale myślę, że to jest rodzaj takiej życiowej szansy dla trenera Probierza. No albo mu się uda i rzeczywiście wejdzie do jakiegoś tego naszego, powiedzmy, piłkarskiego panteonu, albo również szybko przepadnie i przyjdzie ktoś nowy po prostu.
Mhm. Panowie, ale to nie jest tylko piłka nożna. W sierpniu odbyły się Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w Budapeszcie. No i tam polska reprezentacja, no bardzo, bardzo słabo. Tam, zdaje się, 2 srebrne krążki zostały tylko z tej imprezy przywiezione. Czy to nie jest jakiś może bardziej generalny problem polskiego sportu, że wbrew pozorom mamy fantastycznych kibiców, ale chyba nie wiem, czy mamy kandydatów na sportowców. Może z tym mamy jakiś kłopot, Jarosław Pucek?
No, akurat lekkiej atletyki bym się nie czepiał, bo te mistrzostwa rzeczywiście nam nie wyszły, ale przez ostatnią dekadę naprawdę lekka atletyka była naszą siłą. Najwięcej medali na olimpiadzie zdobywaliśmy właśnie w dyscyplinach lekkoatletycznych. I tutaj myślę, że mamy się czym pochwalić. Polski sport jest bardzo nierówny, tak bym powiedział. I tak jak reprezentacja Polski w piłce nożnej, no, wydawało się, że już mamy pokolenie zdolnych piłkarzy i teraz wreszcie coś zaczniemy grać, tak nie jest. Mhm. Polska siatkówka jest na topie, ale z kolei z popiołów próbuje się dźwignąć koszykówka, gdzie nasi sąsiedzi Litwini, kraj o wiele mniejszy, a rządzą na świecie. No więc nie ma prostych rozwiązań w sporcie.
Mniejszy ja uważam, kraj, ale bardzo wysoki ludzi od razu dodajmy.
No tak, ale sport będzie, znaczy ja jestem zwolennikiem tezy, że sport przede wszystkim powinien być powszechny jako pewien styl życia, a reprezentacje powinny być jego jakąś taką emanacją. Natomiast jeżeli z punktu widzenia społecznego sport ma coś dać, to tak jak ja na przykład staram się ruszać, biegać i do tego wszystkich zachęcam, bo to jest istotne. Natomiast z punktu widzenia już takiego czysto kibicowskiego, no mnie tak naprawdę interesuje tylko Lech Poznań, w związku z czym jakby zawężam swoje pole widzenia i robię to celowo, dlatego że to jest pasja, to jest jakiś styl życia i we wszystkich innych obszarach piłki nożnej nie czuję się ani specjalistą, ani nie jestem obiektywny. Natomiast ja wymagam od piłkarzy naprawdę tylko jednego, żeby naprawdę się starali i chcieli grać. I jestem gotowy wybaczyć wszystko. Ale nie to, że piłkarze przechodzą obok meczu i nikt mi nie powie, że kibice nie czują i nie widzą tego, że piłkarzom się nie chce. Bo piłkarzom może coś nie wychodzić. Mogą zagrać jeden gorszy mecz. Ale jeżeli grają 10 meczy fatalnych, po którym snują się na boisku, no to już nie jest problem tylko umiejętności piłkarskich.
Co na to Tomasz Rowiński?
Ja myślę, powiedziałbym coś może takiego trochę niepopularnego, że nigdy w Polsce sport nie był traktowany tak zupełnie serio jako narzędzie politycznego oddziaływania. Nie jest on jako całość traktowany bardzo systemowo. Znaczy oczywiście finansowanie sportu w Polsce jest już całkiem niezłe, ale jeżeli spojrzymy na potęgi sportowe, światowe, to są kraje, dla których w którymś momencie sport był ważnym narzędziem politycznym. Stany Zjednoczone, Francuzi, Brytyjczycy.
Był częścią soft power państw. Mhm.
Tak. I można powiedzieć, że to pozostało. Tak? Oni zbudowali infrastrukturę, która się, nawet jeżeli już wyszła spod bezpośredniej takiej pieczy państwa, no to znalazła sponsorów w przemyśle, w gospodarce. Tak?
W szkolnictwie wyższym, amerykańskie uniwersytety dające miejsce na studiach dla sportowców.
Przejęła w pewnym sensie pałeczkę i pewnego mecenatu, ale i czerpania korzyści z wysokiej lokaty sportu, jak można powiedzieć, w życiu społecznym. U nas tego rodzaju procesów nie było, no i tak czasami się potykamy o te swoje nogi, ale w gruncie rzeczy jednak wydaje się, że przynajmniej w niektórych obszarach ten nasz sport ma się całkiem dobrze, tylko my jesteśmy tak z wyciłki.
Ciekawa, to jest ciekawa teza o tym deficycie infrastruktury politycznej dla sportu.
To już jakby sport w Polsce podupadł. Myślę, że nie.
Mm-hmm. Ale zobaczmy, to nie jest tylko kwestia na poziomie kraju, no na poziomie samorządowym w Poznaniu na przykład. No po śmierci pana prezydenta Macieja Frankiewicza sport w zasadzie nie ma mecenasa. Jak mówię o tej... Tak, w Urzędzie Miasta, w czynnikach politycznych. Jest traktowany po macoszemu. Gdzieś tam jako kolejny obowiązek dokładany jest kolejnym wiceprezydentom. I nie ma jakiegoś ciśnienia na ten sport. sport, w związku z czym to jest rzeczywiście problem znacznie szerszy, chociaż ja nie uważam, że to nie jest tak, że w polskim sporcie nie ma pieniędzy, znaczy te pieniądze już są całkiem, tak jak pan Radek powiedział, przyzwoite. Tak, dokładnie. Moim zdaniem bardzo, niektórzy mówią, że, stawiają taką tezę, że spółki Skarbu Państwa nie powinny się angażować w finansowanie sportu, że nie od tego są. A ja uważam dokładnie odwrotnie. Znaczy, ten mecenat publiczny jest konieczny i od tego nie uciekniemy. Nie w każdy sport jest
jak
tak
kulturą,
medialny.
To jest
dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli chcemy mieć dostępną i powszechną kulturę, to musimy ją finansować i robić to z naszych podatków. Nie wszystkie dyscypliny są tak sprzedawalne jak piłka nożna i niektóre zawsze będą deficytowe, a jednak chcemy potem raz na 4 lata na Olimpiadzie słyszeć Mazurka Dąbrowskiego częściej niż kilka razy. W związku z czym no, to jako społeczeństwo też musimy się umówić, że okej, jeżeli chcemy mieć dobre kino, jeżeli chcemy mieć dobry sport, to musi być on wspierany przez państwo. Nie zawsze finansowo. Być może trzeba stworzyć pewne ramy co do mechanizmów i tak dalej, tak dalej. Temat jest ogromny, natomiast zgadzam się, że jest to traktowane gdzieś tam po macoszemu. I mam też wrażenie, że co minister to trochę inna koncepcja. Nie mamy strategii podejścia do sportu, zresztą pewnie tak samo jak i do kultury czy do edukacji, bo co minister to zmiana strategii, zmiana podejścia i to nigdy nie odbija się czkawką. Jednak ta pozytywistyczna, taka praca długofalowa, gdzie budujemy fundamenty, a potem oczekujemy, że będą rezultaty, no to jest ten kierunek. Spójrzmy na Lecha Poznań. Inwestowanie w akademię, zainwestowanie w X lat temu, bo to już przecież jest ładnych parę lat temu, jest dzisiaj motorem napędowym klubu. Tak? Jeżeli nie gramy w pucharach, ale jesteśmy w stanie wypromować młodych piłkarzy, to jest jeden z istotniejszych punktów w budżecie. No i tak to powinno właśnie wyglądać.
Ktoś po prostu odpowiedział na pytanie, skąd się ci piłkarze mają brać i taką akademię stworzą.
Ale też proszę spróbować, ja będę tutaj bronił, no czasami to wbrew podziałom politycznym, ale na przykład projekt Orlików, który został zapoczątkowany, moim zdaniem wykonał bardzo dużą pracę. Oczywiście nie jest to idealny super program, ale jednak cała masa boisk w bardzo nieoczywistych miejscach i w małych miejscowościach powstała. I ja widzę, mieszkam powiedzmy w powiecie poznańskim i często tam jeżdżę, to te boiska są regularnie okupowane przez młodzież i oni naprawdę w tą gałę tam haratają i super.
Nie inaczej jest z cyklizmem, tam gdzie są ścieżki rowerowe, tam widać ludzi, którzy na tych rowerach, po tych ścieżkach jeżdżą, prawda? Infrastruktura zawsze jest tam zachętą do tego, by potem mniej lub bardziej angażować się w
działalność. A biegi uliczne masowe, zobaczmy, jakie to są imprezy. Kiedyś brało udział w maratonie poznańskim kilkaset osób,
panie,
dzisiaj jest to kilkanaście tysięcy.
Panie mecenasie, proszę tu nie denerwować tych, którzy przez biegi uliczne samochodem nie mogą przyjechać gdzieś do kogoś na niedzielny obiad.
Proszę sobie zamówić do domu z dowozem.
Będziemy kończyć. Panowie, kanoniczne pytanie. Co czytacie? Jesień nadchodzi. Złota polska jesień. Na razie bez słoty. Ale co byście polecali z... Może nie tylko książek, może rozszerzmy w nowym sezonie też na inne media. Może coś z muzyki. Tomasz Rowiński.
No i jednak przy książkach, tak z przyzwyczajenia może. Skończyłem dopiero co Łukasza Pawłowskiego drugą falę prywatyzacji, niezamierzone skutki rządów PiS. Książka wprawdzie politycznie zupełnie jednostronna, ale jeśli chodzi o pewien taki przegląd, czy może nawet krytykę tego, jak w Polsce działa oświata, ochrona zdrowia i system emerytalny, to bardzo ciekawa i myślę, że też dobrze, żeby nasza władza miała świadomość, że pewne te transfery, których dokonuje, mają również pewne negatywne skutki dla całego systemu. Ale to już skończyłem. Natomiast teraz czytam Bóg nie opuścił Ukrainy, rozmowę z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, którą przeprowadził Krzysztof Tomasik. Taka książka wydana, jeśli pamiętam, rok temu, gdzieś na mniej więcej pierwszy rok wojny, jeśli można takie rocznice obchodzić. No, ciekawa książka, tak? Z perspektywa, można powiedzieć, kościelna, grecko-katolicka, z wnętrza kraju ogarniętego wojną. Trochę jest to taka mowa kościelna, która może wydaje się czasami nieciekawa, jak to biskupom się zdarza. Z drugiej strony dużo takich no, miejsc, które no właśnie pokazują ten dosyć straszny świat, w jakim się Ukraińcy...
Dziękuję bardzo. I co poleca Jarosław Pucek?
Ja jestem trochę monotematyczny, ale ostatnio zaczytuję się jednak w pozycjach o tematyce teologicznej i mam dwie teraz wakacyjne lektury, które powoli kończę. To jest książka jezuity Heinricha Pietrasa, Początki teologii Kościoła. Bardzo fajna analiza, skąd w ogóle dogmaty, jak one się kształtowały, jak ta dyskusja
tak
w Kościele pierwszych,
napisane, czy tak
pierwszych wieków. Da się przebrnąć, da się przebrnąć. Ale jest też druga pozycja, też jezuici, to jest krótka historia jezuitów Johna O'Malley'a, też oczywiście jezuity. No i ta pozycja jest troszkę słabsza, bo jednak widać, że jeśli jezuita pisze o historii własnego zakonu, to mam wrażenie, że czytam laurkę, a nie książkę, która uczciwie traktuje pewne rzeczy, ale jest to jakiś punkt widzenia i dobrze się czyta, lekko napisane. Ciekawe.
Jakkolwiek wydaje się, że historia jezuitów, szczególnie ta najnowsza, dopiero do napisania przed nami. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli z Poznania mecenas Jarosław Płucek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, kłaniam się.
I z Warszawy redaktor Tomasz Rowiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Dobranoc państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.